12 kopalin na Śląsku wstrzyma od jutra wydobycie w związku z koronawirusem. Dwie z nich to zakłady należące do JSW, a 10 to kopalnie PGG. O wstrzymaniu wydobycia poinformował wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Zaznaczył, że wszyscy zatrudnieni poza szczątkowym personelem, który będzie służył utrzymaniu kopalń w czasie zawieszenia wydobycia, udadzą się na tak zwane postojowe na okres 3 tygodni.
Wicepremier podkreślił też, że pracownikom kopalni, które wstrzymają wydobycie, będzie przysługiwało pełne wynagrodzenie.
Co ważne, ustaliliśmy również, że wszyscy górnicy za ten okres postojowego otrzymają 100% wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych, strat ekonomicznych. Bardzo nam zależało na tym, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń, które nas skłoniły do podjęcia takiej decyzji.
Wicepremier Jacek Sasin poinformował, że rozmowy na temat wstrzymania wydobycia odbyły się wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu, spółek oraz związkowcy.
Ministerstwo Zdrowia przekazało dziś rano, że badania laboratoryjne potwierdziły 219 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 151 ze Śląska.
Łącznie od początku epidemii wykryto już 26 780 przypadków. COVID-19. Zmarło 1161 chorych. Wyzdrowiało około 13 tysięcy osób.
Prezydent Andrzej Duda przedstawił w Ustce szczegóły na temat bonu turystycznego. Sejm zajmie się projektem najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.
Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów. Skorzysta z niego 6 milionów dzieci. 80% rodzin otrzyma 1000 zł.
Środki będzie można wykorzystać do końca 2021 roku. Bon będzie miał postać cyfrową, zapowiedział Andrzej Duda.
Będzie to, proszę Państwa, bon w formie elektronicznej, będzie się wchodziło, rejestrowało się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam będzie weryfikowane uprawnienie, tam będzie ten bon przydzielany, a następnie będzie można z tego bonu skorzystać, zgłaszając fakt posiadania takiego bonu usługodawcy i pieniądze będą przez ZUS wypłacane bezpośrednio do tego, kto usługę turystyczną dla Państwa wykonał.
Prezydent Polski zwrócił się dziś do marszałek Sejmu, aby Izba rozpatrzyła projekt ustawy w tej sprawie jak najszybciej. Elżbieta Witek zapewniła prezydenta, że zrobi wszystko, aby Izba przyjęła przepisy jeszcze przed wakacjami.
Andrzej Duda wyraził nadzieję, że także Senat nie będzie zwlekał nad projektem ustawy dotyczącym bonu turystycznego. Prezydent ocenił, że świadczący usługi turystyczne w całym kraju bardzo czekają na pieniądze, które mogliby otrzymać od rodzin.
Dla ponad 50% kredytobiorców koszty związane z długiem stanowią większość całego dochodu, dlatego wakacje kredytowe, jedno z narzędzi tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, są rozwiązaniem bardzo potrzebnym, wskazuje resort rozwoju.
Tarcza 4.0 wprowadza możliwość zawieszenia do 3 miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat. Chodzi o osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca bieżącego roku.
W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.
Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia, powiedziała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Wakacje kredytowe dotyczyć mają konsumentów. Konsument może skorzystać z tego rozwiązania w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące dotyczącym kredytu hipotecznego bądź kredytu konsumenckiego. Kredytobiorca będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania w sytuacji utraty pracy bądź znaczącego obniżenia dochodu. Wiemy o tym, że w przypadku kredytów hipotecznych kredytobiorcą są małżonkowie. Wówczas z tego rozwiązania będzie można skorzystać, jeśli nawet jeden ze współmałżonków utracił pracę.
Gdy kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z zadłużeń.
A w przyszłym tygodniu przepisami tarczy 4.0 ma się zająć Senat.
Egzaminy maturalne zostaną sprawdzone najpóźniej do 11 sierpnia. Wtedy rozpocznie się rekrutacja do szkół wyższych.
A więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Do egzaminu maturalnego przystąpi w tym roku ponad 272 tysiące absolwentów liceów i techników. Ze względu na epidemię nie ma części ustnej. Tegoroczna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się od języka polskiego. Rano uczniowie przystąpili do obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. O godzinie 14 rozpoczął się egzamin rozszerzony. Nowy terminarz maturalny rozpoczyna się od 8 czerwca i trwa niemal do końca miesiąca. Ci, którzy nie będą mogli wziąć udziału w głównym terminie matur, mają termin dodatkowy od 8 do 17 lipca. Obejmuje on uczniów, którzy w tej chwili przebywają na kwarantannie. Przesunięto także termin poprawki dla tych, którzy nie zdali egzaminu. Przewidujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Zarówno maturzyści przystępujący do egzaminu w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym będą mieli sprawdzone prace najpóźniej do 11 sierpnia i wtedy będzie mogła po uzyskaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie mogła rozpocząć się sesja rekrutacyjna do szkół wyższych. Co roku niestety zdarza się także, że jakaś grupa uczniów nie zdaje egzaminu i wówczas ma szansę poprawiania tego egzaminu. W tym roku ten termin także jest oczywiście przesunięty. Przewidujemy, że będzie się on odbywał 8 września i te egzaminy poprawkowe będą sprawdzone do końca września.
Ze względu na epidemię koronawirusa przygotowane zostały specjalne wytyczne funkcjonowania szkół w czasie matur. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja Europejska ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Komisja przeanalizowała odpowiedź otrzymaną od polskich władz, ale nie jest w stanie stwierdzić, czy nasz kraj podjął wszelkie niezbędne kroki, aby wykonać to orzeczenie. Bruksela wysłała więc do Polski list z prośbą o wyjaśnienia. Poinformował o tym dziś na konferencji prasowej rzecznik Komisji Europejskiej.
Jak przekazał, w niektórych przypadkach Izba Dyscyplinarna nadal działa, a środki mające na celu wykonanie postanowienia, zgodnie z odpowiedzią polskiego rządu, mogą nie obowiązywać do czasu wydania ostatecznego wyroku przez TSUE, ponieważ przedmiotem przyszłego orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Do wątpliwości Komisji Europejskiej odniósł się poseł PiS-u Przemysław Czarnek. W jego ocenie są one niezasadne i niezgodne z prawem.
Bo Komisja Europejska w ogóle nie ma kompetencji do wnikania w polski wymiar sprawiedliwości i jego organizację. Wątpliwości Komisji Europejskiej są zupełnie niezasadne, ponieważ Izba Dyscyplinarna działa na podstawie obowiązującej w Polsce ustawy. Wątpliwości Komisji Europejskiej są już wręcz nudne, dlatego że Komisja w ogóle nie bierze pod uwagę faktu, że żeby Izba Dyscyplinarna mogła zaprzestać na jakiejkolwiek płaszczyźnie, tu chodzi tylko i wyłącznie o tą płaszczyznę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, zaprzestać swoje działanie, to musi być do tego ewidentna podstawa prawna, to uchwała Sejm większością głosów. Skąd Komisja Europejska wie i na jakiej podstawie może wymagać od polskiej większości sejmowej takiego, a nie innego głosowania? To już staje się żenujące wręcz.
Przypomnijmy, w kwietniu TSUE postanowił, że Polska ma natychmiast zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. Wnioskowała o to Komisja Europejska.
8 maja Polska przekazała Komisji, że Sąd Najwyższy podjął niezbędne działania dla wykonania tego postanowienia. Na wyjaśnienie wątpliwości Komisji Europejskiej Polska ma czas do 24 czerwca.
Przez Polskę przechodzą nawałnice, w wielu miejscach silnie wieje i występują wyładowania atmosferyczne. Wczoraj w miejscowości Kaniów w powiecie bielskim przeszła trąba powietrzna.
5 spośród 23 uszkodzonych przez nią domów zostało niemal całkowicie pozbawionych dachów. Bardzo duże szkody powstały też w kilku kolejnych budynkach.
Oprócz dachów wiatr przewracał drzewa, ogrodzenia i garaże, a także zrywał lokalne linie energetyczne. W akcję usuwania szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną zaangażowanych było dziś kilkadziesiąt osób, między innymi Straż Pożarna i inne służby.
A starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik PSP, tłumaczy, jak się zachować w momencie wystąpienia silnych i nagłych zjawisk atmosferycznych.
Jeśli możemy, pozostańmy w domu, to będzie najbezpieczniejsze miejsce, w którym możemy przebywać w takim momencie. Jeśli na naszym parapecie lub balkonie znajdują się przedmioty, które może porwać wiatr, usuńmy te przedmioty stamtąd, bowiem porwane przez wiatr upadając mogą uderzyć kogoś w głowę i wyrządzić poważne obrażenia, a nawet śmierć. Jeśli nie możemy przebywać w budynku, w domu, a jesteśmy na zewnątrz, unikajmy miejsc pod wysokimi drzewami, pod liniami przesyłowymi, pod banerami reklamowymi, bowiem te pod wpływem wiatru również mogą ulec zniszczeniu i taka konstrukcja przewracając się może wyrządzić poważne szkody, a także spowodować obrażenia, a nawet śmierć.
Mieszkańcy Kaniowa otrzymają pomoc. Przekazanie 300 tysięcy złotych dla poszkodowanych zapowiedział marszałek województwa śląskiego. Wcześniej pomoc z rezerw finansowych związanych z funduszem klęskowym zadeklarował też szef MSWiA.
A na miejsce udał się dziś także prezydent Andrzej Duda.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszamy do wysłuchania prognozy pogody.
Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słaby deszcz. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze, możliwy grad. Temperatura w zachodniej połowie kraju od 16 stopni, miejscami na południowym zachodzie i Podhalu, około 19 stopni w centrum, do 26 lokalnie na krańcach wschodnich. W dolinach sudeckich i nad morzem około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1013 hektopaskali.